Nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Drodzy nowożeńcy, czcigodni bracia kapłani, rodzice nowożeńców, mili goście, takie właśnie słowa, które przytoczyłem przed chwilą, przeczytaliśmy na zaproszeniu, którym nowożeńcy oraz ich rodzice zaszczycili nas, zapraszając na dzisiejszą uroczystość. To naturalne, że przy takich okazjach, jak zawarcie sakramentu małżeństwa i następujące po nim wesele, te tajemnicze słowa miłość, kochać, odmieniane są na wszystkie możliwe przypadki oraz towarzyszące im gesty serdeczności. Nie tylko, że nie ma w tym nic złego, ale wręcz nakazem chwili jest zatrzymać się na progu tej tajemnicy, w przestrzeń której ci młodzi, Weronika i Maciej, z entuzjazmem, radośnie, ale pewnie nie bez lęku, wstępują jak w otchłań kosmosu. I także ci, którzy już ten próg przekroczyli ileś lat temu, wypowiadając swoje sakramentalne tak przed Chrystusem i Kościołem, a więc rodzice nowożeńców, krewni, znajomi czy przyjaciele, pewnie też nie powiedzą, że już dotarli do jądra tego kosmosu, jakim jest miłość. Bo ona jest tajemnicą, z której rodzi się życie i dzięki której życie ma sens. Ta miłość, która jakiś czas temu, tak jak ziarnko rzucone w glebę, zakiełkowała w ich sercach, przed ołtarzem wypuściła uroczy pączek, a potem potrzebowała dni i lat, łez i wielu cierpień, aby zaowocować wspólnym życiem, dziećmi, wnukami, wspomnieniami i spokojem szczęścia pod jesień życia. Słusznie więc powiada poeta, że nie wystarczy pokochać. Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie. Moi drodzy, nad tajemnicą miłości także Słowo Boże, umiejętnie wybrane przez nowożeńców na dzisiejszą uroczystość, każe nam pochylić się z pokorą i uwagą. To Słowo Boże niech towarzyszy tym nowym małżonkom każdego dnia. Ale to Słowo ma nam też coś bardzo ważnego do powiedzenia. Zarówno tym młodym, tutaj będącym w centrum naszej uwagi, wyruszającym na tą wielką życiową przygodę, jak i nam, którzy być może jesteśmy już trochę znużeni tą wspólną drogą małżeńską, jak zbyt długo trwającym upałem. To Słowo Boże nam wszystkim ma coś ważnego do powiedzenia. I dla tych już trochę znużonych i może nieco znudzonych latami małżeństwa, takie chwile jak ta, podniosłe i romantyczne, są jak przyklęknięcie nad źródełkiem podczas wędrówki w upalny dzień, z którego nieustannie pulsuje orzeźwiająca woda. Nieprzypadkowo przywołuje symbol wody, bo on dobrze oddaje to, czym jest miłość. Woda może być symbolem miłości. Zobaczmy, miłość jak woda jest niezbędna do życia. Bez jedzenia można wytrzymać i to wiele dni. Bez wody nie. I tak jak woda jest podstawą higieny, zdrowia i piękna, tak miłość gwarantuje zdrowie ducha i ciała. Czyni człowieka pięknym, bardziej nawet od wewnątrz niż od zewnątrz. Prawdziwa miłość tak jak woda na co dzień bywa pokorna i cicha, prawie niezauważalna, choć używana, jakże często nadużywana. Pozwala się woda marnować, wylewać na darmo. Coś podobnego dzieje się z miłością. I tak jak z wody, tak i z miłości można zrobić błoto. I tym błotem siebie i innych można obryzgać, oszpecić. Ale ta sama miłość, tak jak woda, pozwala zmyć ten brud i przywrócić piękno. I wydaje się, że jedna kropla wody nic nie znaczy. Podobnie jak drobne gesty życzliwości i czułości wydają się takie bez znaczenia, takie nic. Ale jeżeli pomnożymy je w miliony i miliardy, tak jak krople deszczu spadające z nieba, to stają się potężną ulewą, nieujarzmionym żywiołem i taki miłość staje się tą potęgą, która ma moc zmieniać oblicze ziemi i przemieniać ludzkie życie. Moi drodzy, pochylmy się więc nad Słowem Bożym, jak nad źródłem. Lubimy często mówić, że miłość to uczucie. I gdyby przeprowadzić taką sondę uliczną albo zapytać tutaj obecnych, co to jest miłość, to idę o zakład, o dobrego szampana, że większość z nas powiedziałaby to uczucie. Jednak właściwością uczuć jest ich ulotność i zmienność. Wtedy jaka jest stabilność więzi małżeńskiej, jeżeli ona jest oparta na zmiennych, chwiejnych uczuciach? Czy uczucia, które teraz są takie, a za chwilę będą inne, czy gwarantują nam wspólną drogę w dobrej i złej doli aż do śmierci? Uświadamiamy sobie więc, że wprawdzie miłości towarzyszą uczucia, takie jak zachwyt, fascynacja, radość, pokój, ale one nie stanowią jej istoty. O coś innego chodzi w miłości. Coś znacznie głębszego, niezmiennego. Skoro, jak słyszymy w Pieśni nad Pieśniami, że ta miłość jest potężniejsza od śmierci. Skoro nawet jak umiera ciało kochanej osoby, to miłość nie umiera. A wraz z nią nie całkiem przecież umierają też uczucia. Więc jest czymś więcej niż tylko uczuciami. I święty Jan Apostoł uczy nas, że Bóg jest miłością. A miłość od Boga pochodzi i do Boga prowadzi. Kto zatem żyje miłością, a nie uczuciami tylko, to zaczyna powoli odkrywać tajemnice i Boga, i człowieka. I właśnie dlatego miłość prawdziwa, a nie miłostka z kolorowych czasopism czy serialowych romansideł, coraz częściej spod znaku tęczy, to właśnie miłość prawdziwa jest przepastną tajemnicą jak bezkresny kosmos. Bo Bóg jest miłością, bo Bóg jest tajemnicą, bo Bóg jest przepaścią, w której człowiek się gubi. To właśnie ta miłość, która w Bogu jest, która jest Bogiem samym, stwarza człowieka na obraz i podobieństwo swoje. I w tym sensie miłość jest najważniejsza, jak słyszeliśmy w drugim czytaniu z pięknego fragmentu pierwszego listu do Koryntian. I na nic się zdadzą wszelkie umiejętności, całe bogactwo materialne i duchowe człowieka, jeżeli zabraknie miłości, jeżeli zabraknie tego tchnienia Ducha Świętego w sercu mężczyzny i kobiety, którzy niepojętym zrządzeniem Bożej opatrzności odnajdują się pośród miliardów ludzkich istnień i odtąd pragną wspólnie dzielić życie i tym życiem obdzielać siebie, obdzielać innych, a przede wszystkim swoje potomstwo. I Czyż, moi drodzy, nie jest to przejaw tej czułej, ojcowskiej, Bożej miłości względem człowieka i mężczyzny i kobiety? Właśnie miłość Boga, Boga, który jest naszym Ojcem, do którego codziennie w tym prostym pacierzu zwracamy się: Ojcze nasz. Zawsze wzrusza mnie ten piękny, wprawdzie amerykański, ale chyba jeden z najpiękniejszych amerykańskich zwyczajów, jaki się w Polsce przyjął, wśród wielu innych niechlubnych, że do oczekującego przed ołtarzem Pana młodego pannę młodą przyprowadza jej ojciec i oddaje ją w ręce tego właśnie młodego mężczyzny. Jest to jakiś gest daru, może nawet i jakiejś ofiary ojcowskiego serca, a jednocześnie gest wielkiego zaufania wobec przyszłego zięcia. A zarazem jest to też jakiś gest przyjęcia go za syna. Moi drodzy, o ileż bardziej Bóg w swojej ojcowskiej miłości właśnie oddaje tych młodych sobie, tak jak ojciec oddaje córkę, tak Bóg oddaje kobietę mężczyźnie, mężczyznę kobiecie. Odtąd ona należy całkowicie do Niego, a On całkowicie należy do niej. Jak to pięknie wyrażają słowa pieśni nad pieśniami: połóż mnie jak pieczęć na swym sercu. Tu prawnikom nie muszę tłumaczyć, co znaczy pieczęć, jak bardzo jest ona ważna dla aktu prawnego i że ta pieczęć powinna być tak postawiona, żeby się jej nie dało usunąć, żeby ona zostawiła trwały, nieusuwalny ślad. Powierzając sobie nawzajem tych młodych ludzi, Bóg zapewnia, że stale będzie im towarzyszyć w dobrej i złej doli, bo jest przecież Ojcem zatroskanym o nich. I tę Jego troskę może bardziej nawet odczują właśnie w tej złej doli, oby jej było jak najmniej. Moi drodzy, nad misterium miłości Boga do człowieka i będącej jej odbiciem miłości mężczyzny i kobiety w swojej filozoficzno-teologicznej i zarazem poetyckiej refleksji pochylał się święty Jan Paweł II. Jeszcze jako arcybiskup Krakowa w 1960 roku napisał dramat pod tytułem Przed sklepem jubilera. To jest medytacja nad sakramentem małżeństwa, w której poetyckim słowem, tak jak malarz przy pomocy pędzla, arcybiskup Krakowa wydobywa kształt miłości, próbuje ją opisać i stwierdza między innymi: niechże żyje w drugim człowieku człowiek. To jest miłość. Niechże żyje w drugim człowieku człowiek. I dalej dodaje: miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka. Ma jego ciężar gatunkowy i ciężar całego losu. Nie może być chwilą. Wieczność człowieka przechodzi przez nią. Dlatego odnajduje się w wymiarach Boga, bo tylko On jest wiecznością. Tak pisał przyszły papież. Jeszcze chwilę później dodaje: przyszłość zależy od miłości. Przyszłość zależy od miłości. I po tym już jako papież za prymasem tysiąclecia, którego beatyfikacji oczekujemy, często powtarzał, że przyszłość ojczyzny i Kościoła idzie przez rodzinę. Tak. Bo naturalnym dopełnieniem sakramentu małżeństwa jest rodzina. A sakrament małżeństwa jest fundamentem rodziny. I od tej tutaj, przed ołtarzem ślubowanej wobec Boga i Kościoła miłości, zależy przyszłość tych dwojga, przyszłość ich dzieci, przyszłość ich bliskich, społeczeństwa, a może wielu, wielu ludzi, których teraz nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszą wyobraźnią. to jeden człowiek, a dwoje, a czworo, a sto, a milion, pomnóż to wszystko przez siebie, a otrzymasz iloczyn ludzkości, iloczyn życia ludzkiego. Pisał kardynał Wojtyła we wspomnianym dramacie przed sklepem jubilera. Moi drodzy, to jest taki właśnie najbardziej pierwotny plan Stwórcy. A mianowicie, że zanim człowiekowi dał stworzony świat we władanie, mówiąc, czyńcie sobie ziemię poddaną, to najpierw ich dwojga ustanowił jednością duszy i ciała, aby byli communio personarum, jak to wyrażał papież Jan Paweł II. A więc najściślejszą wspólnotą, pierwszą i najbardziej pierwotną wspólnotą niż jakiekolwiek inne wspólnoty i więzi międzyludzkie. A ta wspólnota jest odwzorowaniem wspólnoty boskich osób. I zauważmy, jak czytamy w Księdze Rodzaju, że nawet wypędzenie ich z raju po pierwszym upadku nie spowodowało, że Bóg zawiesił, rozwiązał czy zlikwidował tę wspólnotę. Przeciwnie, ona przetrwała tę wielką próbę. Jeżeli więc rodzina, to naturalne następstwo małżeństwa, jest szkołą bogatszego człowieczeństwa, jak to uczy Jan Paweł II, jeżeli przyszłość zależy od miłości, to jakiekolwiek ugodzenie w małżeństwo i rodzinę, czego jesteśmy świadkami w życiu publicznym, jest najbardziej perfidną zdradą, jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Wprawdzie rozłożoną w czasie, ale niemniej bardziej niebezpieczną niż jakiekolwiek pandemie. Bo przecież w łonie małżeństwa i rodziny, zbudowanego na miłości, która od Boga pochodzi i do Boga prowadzi, nieustannie dokonuje się stwórcze dzieło. Nieustanne powoływanie do istnienia człowieka, który jest obrazem i podobieństwem Boga, jest zachwycającą tajemnicą, a nie jedynie, że tak powiem dosadnie, żywym mięsem, któremu można dowolnie nadawać kształty, oszpecać go tatuażami, konsumować, zaspokajając własne niewychowane żądze. Piękno człowieka rodzi się w rodzinie, bo rodzina jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Wyłączny związek mężczyzny i kobiety, związek aż do śmierci, to właśnie znak miłości, która jest w Bogu. Dlatego Kościół posłuszny woli swojego Zbawiciela i Założyciela małżeństwo czyni sakramentem. Nie tylko samo zawarcie, ten moment tutaj jest małżeństwem, jest sakramentem, ale całe życie małżonków jest znakiem sakramentalnym. I przypomnijmy, że to nie ksiądz udziela ślubu, nawet jakby chciał, nie może i nie chce, bo ślubował celibat. Ale to nowożeńcy są wyłącznymi szafarzami tego sakramentu. To jest ich przywilej, którego nikt im odebrać nie może, tylko oni ważnie sobie mogą tego sakramentu udzielić. A ksiądz, czy tak jak nas tu jest pięciu, my tylko możemy być świadkami tego wydarzenia i tylko pobłogosławić i modlić się, aby ta przysięga przetrwała każdą życiową próbę i aby ten sakrament, który tu się zrodził, nigdy nie został uszczuplony. Ci dwoje za chwilę nie tylko będą ślubować sobie, a więc zawierać sakrament, ale stając się małżonkami, odtąd będą sakramentem i będą nim zawsze. Sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej rzeczywistości, którą jest Bóg jako miłość. Będą znakiem miłości, jaką wzajemnie się uszczęśliwiają boskie osoby przy Najświętszej Trójcy. Kochani, dotykamy niezwykłej tajemnicy, jakim jest sakrament małżeństwa. Nie pozwólmy, żeby nam ta tajemnica umknęła w całym tym splendorze świętowania, radości, całej tej zewnętrznej oprawie. To jest istota. Stajemy się sakramentem, znakiem miłości przy Najświętszej Trójcy. Znakiem czytelnym. Wszystkie sakramenty są święte. Także małżeństwo i wszystko, co z nim się wiąże, a więc uczucia, intymność, płodność, towarzyszenie sobie w drodze życia, jest sakramentem, jest pobłogosławione i uświęcone mocą Chrystusa. A więc miłość tych dwojga nie kończy się z chwilą ślubu. Ona tak naprawdę dopiero się zaczyna, ona się dopiero rodzi. Rodzi się z Boga, rodzi się z łaski Bożej. Od chwili ślubu małżonkowie więc mają starać się o większe dary, jak to uczył święty Paweł w liście do Koryntian, który czytaliśmy. Ale zdajemy sobie sprawę, że nawet największa rzeka, jeżeli ją odetniemy od źródeł gdzieś tam ukrytych wysoko w górach, to nawet największa rzeka wcześniej czy później wyschnie. Tak samo ludzka miłość szybko zwiędnie, jeżeli się odetnie od źródła, którym jest Bóg ukryty w wysokości nieba. Dlatego Kościół tym obrzędem wszczepia ludzką, ułomną miłość, wszechpotężną miłość Boga, miłość Chrystusa, który pierwszy nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Bardzo mi się podoba taki obraz małżeństwa, który znalazłem przed laty jeszcze jako licealista, będąc gdzieś tam w rekolekcjach oazowych. Obraz przedstawiony przez żonatego protestanckiego pastora Waltera Trobisza, który porównał małżeństwo do trójkąta. Teraz jest moda na takie trójkąty, ale tu chodzi o szczególny trójkąt. Na wierzchołku trójkąta jest Chrystus. Dwa pozostałe wierzchołki to On i ona. I zgodnie z prawami geometrii, jeżeli posuwamy się po bokach trójkąta ku wierzchołkowi, to te punkty są coraz bliżej siebie. Im dalej od wierzchołka, tym dalej od siebie. To jest sekret sakramentu małżeństwa. Jeżeli każde z małżonków jest zjednoczone z Chrystusem, tym samym są bliżej siebie. Im bardziej oddalają się od Chrystusa, tym bardziej oddalają się od siebie. Moi drodzy, tak jest głęboki sens małżeństwa. Swoje ręce nowożeńcy wkładają w zbawcze dłonie Chrystusa. To On ich wiąże niewidzialną, ale jakże mocno odczuwaną mocą swej miłości. I tylko temu, dzięki temu zakotwiczeniu w Chrystusie, dzięki Jego zbawczej miłości, małżonkowie mogą stać się światłem świata i solą ziemi. Dzięki tej miłości mogą, czy potrafią rozpraszać mroki zwątpienia i nadawać życiu smak, tak jak sól konserwować prawdziwe wartości. Jest taki inny piękny zwyczaj przy okazji zawierania małżeństwa, że nowożeńcy od ołtarza, a więc od Chrystusa, który związał ich węzłem na całe życie, udają się przed ołtarz, przed figurę czy przed obraz Matki Bożej, Matki pięknej miłości, która sama przecież doświadczyła piękna życia małżeńsko-rodzinnego, idą tam, aby wyszeptać jej ufne pod Twoją obronę. Wyszeptać tę najstarszą, znaną w chrześcijaństwie modlitwę maryjną z IV wieku. Idą tam, aby się powierzyć jej opiece na całe nowe, wspólne życie. Ten Kościół, w którym jesteśmy, jest dedykowany tajemnicy wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a dzień sobotni szczególnie dedykowany jest Matce Bożej. Niech więc zatem Maryja, najczulsza z matek, gwiazda przewodnia, poprowadzi tych młodych, Weronikę i Macieja, przez ich wspólne, szczęśliwe życie, przez niekiedy kręte i trudne ścieżki, i niech im stale przypomina, że patrząc sobie w oczy, nie mogą stracić z oczu Chrystusa. Niech im stale przypomina, że mają się wpatrywać w oblicze Boga Ojca, który jest miłością, który jest bogaty w miłosierdzie. I nawiązując do motta zaproszenia ślubnego, życzymy im, aby zdołali tę ślubowaną tutaj miłość, jak bezbronne małe dziecko, wziąć na ręce, mocno przytulić i bezpiecznie przenieść przez całe życie.